Chwała Jezusowi. Dobrze, że jesteście. Że możemy znowu dzisiaj przed Słowem Bożym się spotkać. Wczoraj to, co mówiłem, to był taki bardziej wstęp ku temu, że być uczniem to znaczy naśladować Jezusa, a to znaczy powiedzieć tak i żyć tak. Ci, którzy byli wczoraj, wiedzą, o czym mówię. Dla tych, co nie byli, tylko krótkim takim kilkoma zdaniami chcę powiedzieć. Mamy w Słowie Bożym to miejsce, prawda, gdzie do dwóch synów ojciec mówi: idź, popracuj dziś na winnicy. Jeden mówi tak, ale nie idzie. Drugi mówi nie, ale idzie. I gdzieś nam w tym wszystkim brakuje tego trzeciego, co by powiedział tak i poszedł i zrobił. I mówiliśmy, że mamy dwóch braci, żaden z nich nie jest tym, co by radowało serce Ojca. Tym, co raduje serce Ojca, jest Pan Jezus Chrystus, który poszedł i mówił, że cokolwiek mówi, to mówi to, co wziął od Ojca, cokolwiek czyni, to co chciał Ojciec czyni, jest w pełni posłuszny Ojcu. Dzisiaj chcemy wejść głębiej w sprawę uczniostwa, a więc bycie uczniem, czyli uczenie się od Pana Jezusa, bycie naśladowcą Pana Jezusa, to polskie słowo naśladowca już nie można chyba lepiej tego powiedzieć, niż jest powiedziane, dlatego że wystarczy na chwilę się zastanowić nad samym tym słowem, które mówi naśladować, czyli widzę ślady i stawiam na nie stopy. A więc po pierwsze trzeba widzieć ślady i trzeba wiedzieć, czyje to są ślady, i dlatego potrzebujemy Słowa Bożego. Może zaczniemy od uczniów. Myślę, że wiecie, oni mieli problem z własną jednością, oni mieli problem ze wspólnym zdecydowaniem, szczególnie po zmartwychwstaniu, to w końcu żyje ten Pan, czy nie żyje ten Pan. Ja Go widziałem, no ale ja Go nie widziałem. Wiele, wiele rzeczy się w nich kłębiło, w Piotrze, w Tomaszu, w innych. Oni są dla nas wielką nauką, wielkim przykładem i wiecie, ja myślę, że czerpiąc ze Słowa Bożego dostaniemy dokładnie to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Otwórzmy może, zaczniemy dziś od Ewangelii Jana, 20 rozdział. Wszyscy znają tą przypowieść. Nie przypowieść, a biblijną historią, to nie jest przypowieść, to jest biblijny fakt. Wszyscy znają tą opowieść, którą nam tutaj ewangelista Jan daje. Bywa tytułowana o niewiernym Tomaszu. Słyszeliście coś takiego na pewno? Gdzie im głębiej studiujemy to słowo, tym bardziej widzimy, że Tomasz nie był aż taki wcale niewierny. Ci, którzy studiują słowo dłużej, bardzo dobrze wiedzą, do czego tu zmierzam. Ale zobaczmy w świetle właśnie bycia uczniami, czego nas uczy dzisiaj tutaj Pan. Ewangelia Jana, jeszcze raz 20 rozdział, zaczniemy 24 werset. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana, on zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz, rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Można by rzec, że 31 werset to definicja tego, po co w ogóle mamy Biblię. Cieszę się, że przyszliście, że interesuje was Słowo Boże. Stała się Biblia pasją naszego życia i wiecie, kiedy zaczynamy w to naprawdę wierzyć, kiedy nie tylko praktykujemy chodzenie do kościoła, jak wczoraj mówiłem, nie chodzimy do kościoła, jesteśmy kościołem, to zmienia nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze dzieci, nasze życie. Wiecie, jeden z celów, myślę, tego tu nie piszę, ale gdzieś intuicyjnie to czuję. Czuję to sobą, że jeden z celów tego fragmentu, przynajmniej dla mnie i dla wielu tych, z którymi rozmawiałem, jest też taki, że żeby pokazać, Bóg nam chce pokazać, że obecność każdego z nas w bezpośredniej relacji z Nim to jest to, co naprawdę się liczy. To, co tu mówiłem wczoraj, powtarzam dziś, nieważne ilu was tu jest, ważne ilu z was wejdzie w bezpośrednie doświadczenie obecności Bożej. To jest to, co musimy zrozumieć. Tak naprawdę ten przeżył, kto spotka się dzisiaj ze Słowem. Tak naprawdę ten przyszedł, kto spotka się dziś z Duchem Świętym, który będzie działał w jego sercu. I ta historia jest o tym, że naprawdę, jak mówię, sobą całym to czuję, że Bóg chce pokazać nam, że On bardzo chce spotkać się z każdym z nas osobiście. My to wiemy teologicznie, prawda? Bywa takie stwierdzenie mówione, osobiste przyjęcie Pana Jezusa, osobisty Zbawiciel. To brzmi strasznie tak oficjalnie, ale Bóg nam pokazuje, chcę się z Tobą dotknąć, chcę być Ciebie blisko. To nie jest wszystko jedno dla Pana Boga, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. I tak się właśnie zaczyna ta historia od 24 wersetu, historia o uczniach, o uczniu, która wiele, jeśli chodzi o pójście za Panem, nas uczy, a Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Przyjaciele, ważne jest, byśmy na ten fragment nie patrzyli w taki sposób, że wszystko już wiemy, ale abyśmy dzisiaj patrzyli na ten fragment, Duchu Święty, ucz mnie, pouczaj mnie, otwieraj to słowo. Czy jedną z piękniejszych rzeczy, jaką wspólnota, jako Kościół możemy czynić ze Słowem Bożym, to jest to, co czynić z chlebem, łamać się tym Słowem, dzielić się, żeby ono w nas dokonywało dzieła. Nie patrz na to słowo, no ja wiem, niewierny Tomasz, tam palec, dziura, ja wiem. Nie, pozwól, Panie, objawiaj mi. Wiecie, Słowo Boże jest czymś niezwykłym. Macie to czasami to poczucie, że czytaliście coś? Czytacie to po paru latach i mówisz, no normalnie nigdy tego nie widziałem. Byliście w tym miejscu, na pewno nie raz, prawda? Kto czyta Biblię. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego tak jest? Dlaczego wtedy tego nie widziałem, a dzisiaj widzę to? Wiecie, odpowiedź brzmi wzrost. To nie zmieniło się to, co pisze w tej Ewangelii. Zmieniłeś się ty. To ty wyrosłeś i widzisz inaczej. To jest dokładnie tak jak z całym światem. Jak byliśmy dziećmi, wiele rzeczy w ogóle nie widzieliśmy. Dziś je widzimy. Niektórych rzeczy nie dostrzegamy dzisiaj. I tak się zmieniasz pod wpływem Słowa Bożego, czytasz ten sam fragment i słyszysz coś, co zawsze tam było, ale dorosłeś, żeby to przyjąć. I Duch Święty może czynić w tobie przemianę, czynić cię uczniem. No to trzymajmy się tego Tomasza, zobaczmy. Tomasz zdecydowanie był inny, zgadzacie się? Tomasz był totalnie inny. Tamci siedzą zaryglowani. Nie wiem, czy mieli deski jeszcze przybite, czy tylko zamknięte na 5 spustów, ale siedzą zaryglowani, a ten chodzi po ulicy i po prostu go nie ma. Jakby się nie bał, jest inny. Biblia mówi nam w 19 wersecie, że uczniowie siedzieli, drzwi mieli zaryglowane z obawy przed Żydami, z obawy przed prześladowaniem, z obawy z tym, że skoro zajęli się mistrzem, to prawdopodobnie będą się chcieli teraz zająć jego naśladowcami. Gdy przyglądamy się Tomaszowi jako uczniowi pańskiemu, jako naśladowcy Pana Jezusa, jako temu, od którego dzisiaj się troszkę chcemy nauczyć, Tomasz jest zawsze pokazany jako bardzo lojalny, chociaż taki pesymistyczny, realistyczny człowiek. C.S. Lewis w jednej z książek z opowieści Narnii, absolutnie wiecie, mój numer jeden, jeśli chodzi o autorów, w jednej z serii Kroniki Narnii, dokładnie w Srebrnym Krześle, ma taką postać Błoto Smętka, nie wiem, czy ktoś z was czytał. Błoto Smętek to był ten, co mówi, a i tak się nie uda, i tak poginiemy, no to na pewno nie wyjdzie. Ale Błoto Smętek zawsze szedł. Błoto Smętek był tym, kto mówi, to i tak nie wyjdzie, ale jak nie wyjdzie, to ja tak będę wierzył, że mogło wyjść, nie? Jego wiara była niezachwiana, chociaż taka dziwna. I Tomasz jest taki dziwny. Jest zawsze taki, nie uda się, ale idę. Szedł za Jezusem do Betanii, nawet pewni, że go zabiją. Pamiętacie w Jana w 11 rozdziale? No dobra, no jak musimy iść, to musimy. No wiem, że nas pozabijają, ale jak mówi, że idziemy, to idziemy. On był niezwykły. Takich przyjaciół chce się mieć w swoim życiu. To dzięki niemu można powiedzieć, że on sprowokował jedne z najsławniejszych słów Ewangelii, które nawet na samochodach, na tych bumper stickers można nawet przeczytać, na ścianach, na plakatach, na obrazkach. To dzięki niemu usłyszeliśmy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Gdy pytał Pana, dokąd idzie i jak poznać drogę, on był prowokatorem tej prawdy, którą my cudownie dziś możemy cytować. I 25 werset mówi, powiedzieli mu tedy inni uczniowie, mamy tych uczniów właśnie, których chcemy dzisiaj patrzeć, na nich chcemy, widzieliśmy Pana, on zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w Bogiego, nie uwierzę. Ludzie, cała lista wymagań, ogromna uczuciowość. Ale tu się zaczyna nasza lekcja. Tomasz im zwyczajnie nie wierzy. Tomasz im zwyczajnie nie wierzy. Wierzył im w różnych sprawach, ale tu im nie wierzy. Najbliżsi Panu Jezusowi ludzie mówią mu, co przeżyli, ale on im nie wierzy. Bo sprawa jest tak niesamowita, że aż uwierzyć nie może. Wyobraźcie sobie, nie, że przyjaźnimy się, jesteśmy przyjaciółmi, nie jedno razem przeżyliśmy, tu i tam razem byliśmy i w pewnym momencie coś do mnie mówi, że ja na ciebie patrzę i mówię, jak nie dotknę, to nie uwierzę. Pytanie brzmi, czy nam wszyscy wierzą? Bo postawa Tomasza jest taka, jeśli to nie on, to mnie to nie interesuje. To jest to, co wyraża swoją postawą. Albo to jest Pan, ale to muszę dotknąć, ja muszę się przekonać. Albo mnie to w ogóle nie obchodzi, panowie. Nie wierzę. To jest niemożliwe, że On był pośród was, On żyje. My dzisiaj patrzymy na to z perspektywy tego, że znamy wszystko. Nie tylko znamy Ewangelię, nie tylko przeczytaliśmy od końca, znaczy od początku do końca, ale i w drugą stronę, ale też czytaliśmy dzieje i listy i znamy historię Kościoła i świadectwa i mówimy, Jezus żyje. Ale On jeszcze słyszy rzymskie przekleństwa. On jeszcze pamięta ciemność na niebie. W Nim są jeszcze wszystkie te dźwięki, cała ta rozpacz, ostatnie słowa Pana. Patrzy na zaryglowane drzwi, patrzy na ich twarze i mówi, to się nie dzieje. Na początku, zresztą gdy kobiety wracające od grobu mówiły o tym uczniom, uczniowie nie zachowywali się wiele lepiej, też nie za bardzo wierzyli. Dla nas, ja wiem, że teraz zabrzmię przewrotnie, ale dla nas to dobrze, że go nie było, ponieważ możemy się coś nauczyć o wierze. Możemy się dzisiaj tutaj czegoś nauczyć. Wiecie, możemy się coś nauczyć na temat tego, co to znaczy wierzyć, bo bez tego uwierzenia w żywego Jezusa nie możesz stać się naśladowcą. Nie możesz stać się naśladowcą Pana, wiecie, w tych praktycznych rzeczach, kiedy ci proponują, nie wiem, żebyś ściągał na klasówce, a ty po prostu nie możesz, bo czujesz, że pomiędzy tobą a człowiekiem, od którego miałbyś ściągać, siedzi Jezus i się tak patrzy. A ty mówisz, nie, ja nie wierzę, jego tu nie ma, pokaż to. I gdzieś zaczynamy się odkrywać, nie? Nie możesz, kiedy jako szef, pracownik, kierowca, sprzedawca i moglibyście wszystkie wasze zawody i profesje wymienić i w każdej z nich można by było użyć tego przykładu. Nie możesz być uczniem, dopóki nie zrozumiesz, że On jest, On żyje, On tutaj jest. On w rzeczywistym czasie przebywa pośród nas. To trzeba tego rodzaju wiary. Wiecie, musimy zrozumieć tu coś na temat wiary. Uczniowie wierzyli Panu i oni porzucili dla Niego naprawdę wszystko. Oni poszli za Nim na całego ze swoimi różnego rodzaju problemami, strachami, lękami. Uczyli się od Niego. Ale tutaj wobec największego cudu całego ich chodzenia z Panem Jezusem oni zaczynają mieć problemy. My wiemy, szczególnie ci z nas, którzy tam w jakiś sposób więcej może czytają i się zastanawiają na temat wiary, wiemy, że do wiary są takie, można je różnie nazywać, ale ogólnie trzy główne elementy wiary. To jest po pierwsze łaska od Pana Boga. Jeśli nam to nie zostanie dane od Boga, to nie możesz uwierzyć, nie możesz wyruszyć w tą wędrówkę za Panem. To jest łaska od Boga. Po drugie, do wiary nam jest potrzebne świadectwo i tutaj coś więcej o tym powiemy. I po trzecie, do wiary jest potrzebna właściwa postawa serca, uznania prawdy za prawdę, przyjęcia prawdy jako prawdę, za prawdę powiadam wam, czyli za prawdę, która będzie waszą prawdą, daję wam to. To jest naprawdę ważne, tak? Tomaszowi brakło właściwej postawy wobec świadectwa uczniów. I to jest to pierwsza moja polemika z tym, czy on aby na pewno jest niewiernym Tomaszem, ale jeszcze nie ta największa. Tomaszowi brakło właściwej postawy wobec świadectwa uczniów, ale jakie było świadectwo uczniów? Niekoniecznie jest winny. Wiecie, ja nie próbuję głosić jakoś, nie wiem, czegoś, czego nie znacie, ale próbuję się zastanawiać, byśmy się uczyli bycia uczniami i popatrzcie na to takim okiem z boku. Nie tym liturgicznym okiem. No, przeczytaliśmy piękny fragment słowa. Amen, bracie. No, tak, tak jest. Popatrzcie na to tak, tak żyjąc tym. Jesteście tam, stoicie obok. Jesteście koło Tomasza. Przyszliście może razem z nim. Wiecie, o co mi chodzi? Bądźcie tam sobą. On jest niekoniecznie winny, nie wierzy, ale to oni mu mówią, co mu mówią, że Pan żyje? Mówią tak czy nie? Mówią, Pan żyje, a on spogląda na nich i na drzwi. Ich drzwi wyglądają, jakby nie żył, na pewno. Są tak zamknięte, a oni tacy wystraszeni, że nie wiadomo właściwie, czy żyje. Oni mówią, że żyje, ale zachowują się, jakby nie żył. Mówią, że Pan żyje, ale siedzą pod kluczem, jakby nic się nie zmieniło. Są trochę nami, którzy mówimy, wiesz, głosimy komuś świadectwo, mówimy, musisz uwierzyć, a ta osoba patrzy, no ale my nie wierzymy. To nic, że ja nie wierzę, ty uwierz. To nie do końca jest to, czym jest świadectwo, prawda? Słuchaj, uwierz w uzdrowienie. Ja co prawda nie wierzę. Moim zdaniem to koniec, wiesz, żegnaj, dobrze się z tobą. Ale uwierz, Pan uzdrawia. Nikogo tak nie podniesiemy. To jest mniej więcej to, gdzie oni byli. Oni mówią, słuchaj, Pan tu był. On żyje, nie trzeba się bać, Jezus żyje. Popraw te drzwi, zamkniesz, czy usłyszy ktoś. Wiecie, o co mi chodzi? Niewierny Tomasz. Naprawdę? A ty byś był wierny. Ja bym był wierny, nie? Może jest niewiernym Tomaszem, ale jak to u Pana bywa, właśnie z tej jego małości i z tej sytuacji Pan da nam lekcję wielkiej wiary. Pan to wykorzysta i Jezus powie tak, siądźcie u moich stóp i uczcie się. I Tomasz zaczyna mieć wielkie wymagania, patrzy na to wszystko i mówi, chcę zobaczyć rany po gwoździach. Wiemy to i z Ewangelii, ci z nas, którzy się interesują historią, wiemy to również z wiedzy zwykłej, historycznej. Rzymianie często w tym sadystycznym amoku, rozpędzie przybijali skazańców do krzyża. Cię kara krzyża na dwa sposoby odbywała się w Rzymie, chociaż była i stosowana w innych kulturach, ale szczególnie Rzymianie tutaj zasłynęli. Często skazańca jedynie przywiązywano. I chcę wam powiedzieć, ja wiem, że w ogóle o męczeństwie nie można w taki sposób mówić, bo ktoś powie, no to lepiej być przywiązanym niż przybitym. Tu nie ma nic lepszego. To przywiązanie poprzedzało potworne skatowanie skazańca. Brak gwoździ powodował, że on dłużej żył, a to powodowało, że potem doświadczał bólu łamania kości. Kiedy oprawcom po jakimś czasie brakło cierpliwości, albo tak jak w wypadku dwóch ukrzyżowanych obok Jezusa, zbliżał się czas, nie wiemy, czy oni byli przybici, czy nie. To w ogóle nie ma znaczenia. Mówię tylko, Rzymianie wykonywali tą karę i wiedzieli, co robią. Nasz Pan był przybity zdecydowanie umęczony, skatowany. Tomasz tego nie wymyślił. Tomasz to miał w pamięci, ale jeszcze coś. Werset 20 w tym samym fragmencie Ewangelii mówi nam, że przy pierwszej wizycie, kiedy Pan się pojawił, a Tomasza tam nie było, Jezus pokazał im, że ma rany po gwoździach. Oni widzieli, że to jest ten Pan, który był ukrzyżowany. Więc stąd to życzenie Tomasza, bo ja myślę, że ono wynika z tego, że oni mu to powiedzieli, że gdzieś to się przewijało w dyskusjach, ponieważ jesteśmy w tym fragmencie, to jest 8 dni mija. To nie jest coś, co się dzieje w ciągu paru minut. On to widział, mówi, ja to muszę zobaczyć. I tak się też zaczyna następny, 26 werset. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Po 8 dniach, jak mówiłem. 8 dni, pomyślałem sobie, 8 dni Tomasz, który szedł zawsze za Jezusem, nie wie, co ma teraz z sobą zrobić. 8 dni Tomasz żyje pomiędzy świadectwem uczniów, a swoim zwątpieniem. 8 dni pomiędzy tym, co mówią, a tym, co się we mnie dzieje. 8 dni. Jak mówię, nie dziwię się. On wie, co się stało i jak to się działo na Golgocie. Nie wie jeszcze, że to jest potężne zwycięstwo, że jest świadkiem wydarzeń, o których będziemy opowiadać i które otworzą więzienie milionom grzeszników. Coś się dzieje. On 8 dni z tym chodzi. Tak się zastanawiałem, wiecie, można by... Takie 8 dni może być w twoim życiu. W moim życiu. Kiedy inni ci mówią, że Jezus żyje... Te 8 dni może trwa 8 tygodni, może trwa 8 lat już w twoim życiu, może trwa 16 lat w twoim życiu. Tu nie chodzi o okres czasu, ale chodzi o ten moment, kiedy wszyscy mówią, wiesz, Jezus żyje, cudownie jest wierzyć, Ewangelia jest piękna, a ty czujesz, że gdzieś cię boli, gdzieś z rozpaczy, nie możesz tego wszystkiego jakoś unieść. Panie, objaw mi siebie. Nie wierzę, że wielu z was nie było w tym miejscu, kiedy prosiliście, Panie, objaw mi siebie w twojej mocy. W szczególnym twoim przyjściu. To się dzieje, kiedy szpital, leżysz chory, mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci, mija czwarty. Otwierasz oczy, kiedy komisja lekarska stoi nad tobą, patrzysz, a lekarz robi tak. Patrzy na drugiego lekarza i kiwa głową. Kiedy widzisz, że na niego patrzysz, uśmiecha się, no i jak tam, pani Kulec? Panie, przychodzą zborownicy, mówią, Pan żyje. Tak? Wiecie, o czym ja mówię? To może być jakaś wasza sytuacja, nie wiem, sytuacja związana z pracą, z biznesem, z czymś, co dla ciebie jest ważne. I inni ci mówią, wiesz, Pan żyje, słuchaj, mam świadectwo, patrz, taki brat z Chin książkę napisał, patrz, z Afryki jeden tutaj. A ty masz wrażenie, nie chcesz, boisz się, że zbluźnisz, nie chcesz powiedzieć czegoś głupiego, ale w środku myślisz, jasne, w Afryce to Bóg działa, ale mnie potrzeba tutaj. W Polsce. Jesteś w tym miejscu, kiedy gdzieś tam może. Ale tu? 8 dni Tomasza. Pomyśleliście kiedyś o tym? Gdzieś mi przyszło do głowy nawet, że mógłbym właściwie książkę napisać o takim tytule. 8 dni Tomasza. 8 dni, kiedy chodzisz ciągle, jesteś z Boże. Te 8 dni, tak jak mówię, to jest ileś tam czasu, który ty tylko wiesz ile... I niby wszyscy śpiewają, mówią, niby się odpowiada amen, ale gdzieś w głębi serca potrzebuję Ciebie, żebyś Ty przyszedł do mojego życia. Ja potrzebuję Ciebie doświadczyć sam. Staram się nadążyć za innymi. Ale Panie, mówią, o gdybyś tylko wiedział, jaka jest moja wiara. Nagle mówię, przecież On wie. Ale nagle odkrywamy, że zaczynamy z Nim rozmawiać, jesteś obok. Nagle w tym zwątpieniu patrzymy, coś się tli, bo jednak do Niego mówimy, nie? Kiedyś już nie pamiętam, który z ojców Kościoła, może niektórzy z was są lepsi tutaj w tej dziedzinie, powiedział, że czasami jest wielką wiarą wygrażać Bogu pięściami, bo to jest początek, kiedy w końcu wiemy, w którym kierunku mówimy, nie? Że czasami początek wiary to jest gniew, kiedy się człowiek gniewa na Boga. Jezus pojawia się nagle w czasie zwątpienia. Wiecie, podobne, chociaż inne spotkanie miał potem z Piotrem. Piotr jest w ogóle inny temat, jeśli chodzi o ucznia. Piotr jest niezwykłym uczniem, bo Piotr jest takim trochę uczniem jak taki Jasio z pierwszej klasy, no, w naszych przypowieściach różnych, nie? Pani jeszcze nie zdążyła zadać pytania, on się już zgłasza z odpowiedzią. Dzieci, powiedzcie mi, ja wiem. A co? A nic, ja tak panią po prostu lubię. To był Piotr, nie? Panie, Piotr miał inicjatywę. Piotr był kimś, kto... On oczywiście by tego nigdy nie powiedział, był bardzo, bardzo kochanego serca, ale to jego działanie było takie, jakby Pan Bóg naprawdę zrobił dobry interes, że ma Piotra. Panie, to nie przyjdzie na Ciebie, nie? I usłyszał. Panie, jeśli o mnie chodzi, ja nie wiem jak inni, ja to... I to niezwykłe spotkanie potem tam nad brzegiem. Piotrze, miłujesz mnie? Ty wiesz, co to było za miejsce? Wiecie, co to było za miejsce? To było to miejsce, kiedy Piotr zrozumiał, że nie mam nic do zaoferowania Tobie. To Ty masz wszystko do zaoferowania mi. Ja nie mam nic, co mógłbym dla Ciebie zrobić. To Ty zrobiłeś wszystko dla mnie. Ja nawet Ciebie dobrze kochać nie umiem, dlatego Ty wszystko wiesz. Wiecie, o jakim miejscu mówię? To jest to miejsce, kiedy nagle zaczynam rozumieć, Bóg nie zrobił żadnego interesu, że mnie ma. To ja zrobiłem interes, że mnie znalazł. Nie mogę nic Mu zaoferować. Mogę Mu zaoferować to, co może dziecko zaoferować. Niedawno tu piątek opowiadałem wino Wrocławiu. Widzę, tu są ludzie, jak ja poszedłem mamie, mając chyba 4 czy 5 lat, podarowałem jej własną perfumę z łazienki na jej urodziny. To jest dokładnie dla mnie obraz tego, co my możemy dać Panu Bogu. Wiecie, to do dziś żyje w naszych wspomnieniach, kiedy moja mama dziś jest staruszką, 84 lata, siedzimy, rozmawiamy, jest bardzo trzeźwa, bardzo oczytana osoba, bardzo dużo czytająca, ciągle filozofię czyta, ciągle, słuchajcie. I czasami rozmawiamy i ciągle to wspominamy, nie? Ale dla mnie to jest ten obraz tego, w jaki sposób my możemy dać Bogu. Ja taki skrab byłem, wiecie, wydrapałem się z tej półki, wziąłem, to była taka butelka, coś jak wieża Eiffla, taka perfuma jakaś, wiecie, już chyba do połowy nawet duża, zakręciłem, w worek włożyłem i poszedłem złożyć życzenia. A moja mama przyjechała, wow! I to jest to, kim jest Ojciec w niebie, którego macie. Powiedzcie, co my Mu możemy dać? Ja to zawsze mówię, ten sam obraz miałem patrząc na moje własne dzieci, kiedy bawiły się na podłodze w domu, który był ogrzewany za moje pieniądze, zbudowany przeze mnie, ubrane w ubrania, które ja im kupiłem, nakarmione, niegłodne jedzeniem, na które ja zarobiłem. Właściwie wszystko, co miały, miały skąd? Ode mnie, no. Takie są dzieci, no. To jest oczywiście bardzo marne porównanie, bo Bóg jest kimś dużo więcej. My nawet oddech w piersi mamy od Niego. Tyle to nam dzieci aż nie zawdzięczają, przynajmniej nie w ten duchowy, mistyczny sposób, nie? Ale patrzysz na dzieci, to jest dokładnie, możesz się uczyć. I Piotr był kimś takim, kto myślał, Panie, ja Ci mam tyle do zaoferowania. I podoba mi się to miejsce, piękne miejsce w Izraelu, dzięki przyjaźni pewnych braci miałem okazję być w tym miejscu. I stałem tam i sobie pomyślałem, to jest to miejsce, gdzie tam na brzegu musi człowiek zrozumieć, nie mam Ci nic do zaoferowania, wszystko co mam, to Ty masz. Pamiętacie tą starą pieśń? Puste ręce przynoszę przed Twój tron. Panie, przeglądałem, co mógłbym Ci dać. Wiesz co, tyle Ci mam do dania. Ja myślę, że to jest to miejsce, kiedy Bóg mówi, no nareszcie. To było to miejsce u Piotra, nareszcie. To teraz posłuchaj, paś te moje owce. I powinniśmy zawsze pamiętać, czytając ten fragment, że należy zwrócić uwagę na słowo moje. Ale wracamy do Tomasza. Jezus pojawia się nagle w czasie właśnie takiego czasu w jego życiu. I wiecie, jest ciekawe dla mnie, że w czasie swoich ziemskich wędrówek Pan często przychodził na jakieś miejsce i odchodził. I jak czytamy Biblię, Ewangelię, to jest napisane, przyszedł Jezus tam, prawda, i wszedł Jezus do Jerycha, i wyszedł Jezus z Jerycha, i szedł Jezus w kierunku Jerozolimy. Przyszedł, poszedł, szedł, przychodził, odwiedzał, wstąpił do domu. Ale tutaj coś u Jana znika i zaczyna się coś innego. Zaczynamy czuć, że Jezus już teraz nie tylko przychodzi, Jezus się teraz objawia, ukazuje, To są te zwroty z Jana, prawda? 21, 1, 14. Gdzie Jezus się już ukazuje, objawia. Jest w nim już teraz coś całkiem innego. Oczywiście ukazuje się w uwielbionym ciele. Nawet z nimi spożywa posiłek. Ale jego objawienie teraz jest inne. On się objawia. Objawienie. Używamy czasem słowa apokalipsa, prawda? Apokalipsa to nie znaczy, że latają talerze latające i wieżowce się palą. Apokalipsa znaczy zajrzeć za zasłonę. Pan się objawia, zaczynamy widzieć. Tu będzie użyte za chwilę słowo Pan mój, Bóg mój. Zaczynamy widzieć Panie Jezu i nie mamy już żadnego problemu, aby wiedzieć, że spotkaliśmy Boga. Objawienie to odsłonięcie czegoś, co wcześniej było, ale nie widzieliśmy. Jezus był z nimi nawet kiedy nie dostrzegali. Tak jak nam się to zdarza, gdy Jezus pierwszy raz się ukazuje uczniom, nie ma Tomasza. Gdy Tomasz jest, nie ma Jezusa, ale Jezus wie, co powiedział. Ponieważ On to jest właśnie Jezus. On jest pośród nich, ale ukazuje się. I stanął pośród nich, choć drzwi były zamknięte. Czyli znowu ta sugestia, że to nie, tym razem nie przyszedł tak zwyczajnie znowu. Pokój wam. Ukazuje się dla Tomasza i dla mnie i dla ciebie, by Tomasz mógł w pełni stać się uczniem, bym ja się mógł stać uczniem. Muszę zobaczyć, jakiemu Jezusowi służę. Muszę zobaczyć Jezusowi, który chce, żebym ja wyruszył. Czytam teraz wspomnienia jednego człowieka z Gułagu. 27 lat więzień, 5 lat na Łubiańce, a reszta w kopalniach w Syberii za wiarę. I ciekawą rzeczą tam mówi: modliłem się o chleb, ale Bóg nie dał mi chleba i nie odpowiedział na moją modlitwę. Modliłem się o wolność, ale nie wypuścili mnie, chociaż myślałem, że wypuszczą, że Bóg uczyni cud, ale nie uczynił cudu. Nauczyłem się, mówi, że moje modlitwy nie mają żadnej odpowiedzi z nieba, a ciemność jest jeszcze większa i zacząłem wątpić, pisze, gdzie jesteś, Boże? I doszedłem do miejsca, gdzie nauczyłem się, to ten autor pisze, doszedłem do miejsca, gdzie nauczyłem się wyrzucać z mojej modlitwy ja. To ja modliłem się o chleb, bo ja chciałem chleb. Ale nauczyłem się modlić, Panie, niech się dzieje Twoja, a nie moja wola. I Bóg mnie zaczął prowadzić do tego, że zacząłem zdobywać ludzi dla Niego. On mówi, nigdy nie będę żałował, że tam byłem, ponieważ tam Bóg mnie nauczył, że wiecie, moja wiara nie musi być tym, co ja chcę. Musi być miejscem, do którego chce doprowadzić mnie Bóg. Pomogła mi ta książka zrozumieć też, dlaczego tyle miesięcy sam szedłem przez pewną drogę cierpienia, zmagając się z własnym zdrowiem. Często w czasie rozmów z braćmi, z pastorami mówię, że w miarę jak jeżdżę po Polsce, wiecie, dostrzegam jedną rzecz. Myśmy całkowicie zatracili teologię cierpienia. Wręcz jest herezją nieomal u protestantów o tym wspomnieć. Cierpienia? W imieniu Jezusa i ma być srebrny i to diesel. Myśmy kompletnie się potracili. My nie rozumiemy w ogóle, że to nie o nas chodzi. Ja nie mówię, że wszyscy, ale zobaczymy ogólnie. Ogólnie jak się coś nie dzieje, o co proszę, no to coś jest z tobą nie tak. A to wcale nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. To znaczy, że czekamy na miejsce, aż się objawi chwała Boża. Ponieważ cierpienie nie jest wynikiem tego, że Bóg jest sadystą, bo nie jest. Bóg jest miłością. Cierpienie jest wynikiem tego, że niesiemy krzyż. A krzyż nie jest narzędziem przyjemności, lecz narzędziem umierania. Krzyż jest narzędziem, które zmęża, który pyskuje i się wkurza, czyni świętego, który się modli o żonę. Krzyż jest narzędziem, który z kobiety, która plotkuje, czyni kobietę, która się modli w to miejsce. Jest narzędziem tego, gdzie w miejsce zła staje się podobieństwo do Jezusa. Jest narzędziem ucznia. W czasach Rzymu człowiek niosący krzyż za miasto nigdy nie był widziany, żeby wracał zadowolony. Już nigdy nie wrócił. Już go nie widziano. Jeśli mnie rozumiecie, o co mi chodzi. Ja nie chcę, wiecie, powiedzieć, że odkryłem nowy rodzaj wiary i teraz będę mówił o cierpieniu. Wiecie, cierpmy, martwmy się. Mi nie chodzi o żaden ascetyzm, o czucie się lepszym niż wy, bo trochę mnie boli. Może sobie jeszcze coś wbiję i będę z wbitym, patrzcie, jak mnie boli, ale stoję przed wami jednak, nie? To jest taka sama pycha, tylko inaczej. Ja mówię o tym, że przyjmujemy, że nie wszystko będzie tak, jak się modlimy, ponieważ czasem musimy dojść do miejsca, gdzie Jego wola, nie moja, się dzieje. I ten człowiek z tego gułagu bardzo mi pomógł. Modliłem się o chleb, ale nie było chleba. I to jego odkrycie, wiecie, tam po środku superi, tak, ale to ja chciałem chleb. Znaczy mój Pan chce, żebym zjadł chleb. A we mnie się wszystko burzy, wiecie, gul mi staje, przedstawiciel cywilizacji zachodu, jak to chleba, podstawowe prawa człowieka, Bóg mu odmawia. A ten człowiek spokojnie idzie za Panem i staje się podobny do Pana. I w efekcie ani nie umiera z głodu, ani w ogóle nie umiera, ale wychodzi, żeby dać świadectwo, że Jezus żyje. Jezus przychodzi, kiedy zbiera się Jego lud w Jego imieniu i tu mamy to przyjście, aby uczyć uczniów. Oni spotykali się, dlaczego oni się spotykali? Co ich łączyło oprócz Jezusa? Ich tylko Jezus łączył. I to, co z Nim przeżyli. Oni spotykali się, bo Jezus był sensem ich życia. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, gdyby tam nie przyszedł, gdyby nie pięćdziesiątnica, gdyby nie to wszystko, gdyby nie Kościół, to nie wiem, nic by się nie działo, ale Jezus był ich sensem. Pięćdziesiątnica oczywiście była jeszcze w tym momencie przed nimi, ale Pan był wszystkim, co oni mieli. Pokój wam wobec strachu, wobec tego, co na ulicy. Pokój wam, bo wykonało się. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją, włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Ja od dziecka ten werset znam, a wy? Od dziecka se wyobrażam ten brudny palec. I nigdy w mojej wyobraźni nie doszedłem do miejsca, czy on właściwie wszedł w tą dziurę, czy nie. Ale widzę go i zacząłem się zastanawiać. Jezus przechodzi do sprawy. Największy moment swojej wiary, to jest jeszcze też dla mnie ważne, Jezus przebywa tu z braćmi, z Kościołem. Wiecie, znowu też żyjemy dziś w czasie, kiedy Kościół się traktuje lekko. Dzisiaj po prostu Kościół się zakłada łatwiej niż budkę z warzywami. Dlatego, że traktujemy lekko wybaczenie, pojednanie, miłość, jedność. Ale on to przeżywa w wspólnocie, w tej eklezji. My wiemy, co to jest eklezja. Eklezja, prawda, z greki, wspólnota. I to nie byle jaka wspólnota, bo eklezja nie jest słowem chrześcijańskim, że się tak wyrażę. W ogóle nie należy do języka Pana Boga. Należy do języka greckiego polis. Należy do pojęcia, przepraszam, greckiego polis. Eklezja była wspólnotą ludzi, która spotykała się w greckim mieście, w greckim polis. Żeby być członkiem eklezji, trzeba było spełnić taki warunek. Trzeba było być wolnym. Jeśli się nie było wolnym, nie było się członkiem eklezji. Niewolnik nie mógł wejść do eklezji, bo niewolnikowi się mówiło: zamknij się i wyczyś i umyj panu nogi, albo wymyj podłogę. On nie miał nic do mówienia. I podobnie jest w kościele. Członkiem kościoła nie może być ktoś, kto nie jest wolny. Prawdziwym członkiem kościoła możesz być wtedy, członkiem eklezji rzeczywistym, gdy masz wolność w Chrystusie oczywiście tym razem. Człowiek zniewolony nie jest w stanie naśladować, iść po śladach, bo jest popychany, bo jest w kajdanach. I w to jest ta wolność. I to jest inna wolność. To nie jest taka wolność. Wiecie, Sybiracy w kajdanach szli za Jezusem i czasami szli za Nim raźniej niż przedstawiciele wolnych krajów, których zniewalały inne rzeczy. Bo my, ja nie mówię teraz o wolności fizycznej. Eklezja, duchowo, Kościół musi być zgromadzeń. Musimy być wolni. Musisz być wolny. Od czego musisz być wolny? No co nas najbardziej zniewala? No nie łańcuchy. Nienawiść nas zniewala. Strach nas zniewala. Spór nas zniewala. Idę za Jezusem, ale temu dziadowi to nie wybaczę. To nas zniewala. Największy moment swojej wiary Tomasz przeżywa z nimi. Oni patrzą, a Pan do niego mówi: daj, zbliż się, nie bądź bez wiary. Mówiliśmy o warunkach wiary. Nie bądź bez tego czegoś, bez czego iść za mną nie możesz. Ciekawa myśl, taka dygresja, margines teraz. Teolodzy do dzisiaj zastanawiają się, dlaczego Jezus, ja wiem, że tu są wśród nas teolodzy i nie wiem, z której książki macie odpowiedź, ale naprawdę one sobie przeczą. Kto z was studiuje ten fragment, już wie, co chce nawet powiedzieć. Teolodzy do dziś zastanawiają się, dlaczego Jezus pozwala Tomaszowi go dotykać, no ale nie pozwolił na to Marii Magdalenie. 20 rozdział, 17 werset, nie? Nie pozwolił. Ja sobie siadłem i tak myślę, no dlaczego, nie? Myślę, znajdę odpowiedź, wezmę komentarz. Nie wiem, jak wasza biblioteka, moja liczy około, myślę, że w tej chwili około ponad 3000 książek już. Zawsze mówiłem dwa, ale ostatnio policzyliśmy dokładnie i wychodzi, że dwa mówiłem od 10 lat. Dzieci mnie nazywają książkoholik. Jakiś tam holik jednak. I wziąłem komentarze taki. I patrzę, mówię, normalnie wszyscy chyba Polacy ci komentatorzy. Bo dwóch komentatorów, cztery opinie. Ja wiem, że to nie jest ważne dla nas jako zbawienie. Ciekawa myśl, nie? Wiecie dlaczego? Bo ta myśl mnie naprowadziła na coś, kiedy w końcu pomyślałem, okej, czytając ten fragment, tak się wczuć w Tomasza. Nie wiem, czy macie to samo poczucie tutaj, ale Jezus do niego mówi, no masz, weź, dotykaj, nie? Włóż tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. I to pierwsze pytanie, kiedy jeszcze raz czytam. Nie wiem, czy uprawiacie czasami taki sposób czytania Biblii, że kilka razy czytacie to samo, prawda? Raz się modląc nad tym, raz rozmyślając. I pomyślałem sobie, czy Tomasz to zrobił? Tego nie wiem. Może nie, a może tak. A jeśli tak, to w jaki sposób? Czy ty, gdybyś był Tomaszem, dotknąłbyś, czy cofnąłbyś i powiedział, i tak już wierzę? Zrobił to, czy nie? Ja nie wiem, nie próbuję mówić czegoś, co nie ma w Biblii. Próbuję, abyśmy myśleli razem, jak przyjaciele, jako Kościół. Rozmyślali nad Słowem. Może wystarczyło mu samo spotkanie. Może wyciągnął ten palec, ale cofnął. Nigdy w mojej wyobraźni nie widziałem, żeby wkładał, nie? Nigdy nie widziałem, żeby włożył w tą dziurę, nie? Jakoś nie. Zrobił to, czy nie? Niektórzy powiedzą, no w takim razie, jeśli zrobił to, co z tą Marią Magdaleną, no. Wiecie, Maria Magdalena i tak dotknęła w końcu Pana, bo w uwielbieniu padła mu do stóp i go chwyciła za stopy. W Łukasza 28:9 o tym czytamy. Więc i tak dotknęła i żyła. Taka ciekawa myśl, nie? Czy Tomasz to zrobił? Dla niego to był szok. Jeśli nie włożę palca, jeśli nie zobaczę, no to ja nie wiem, co dalej, nie? I teraz jest w tym miejscu, gdzie to jeśli się dzieje. Byliście w tym miejscu, jeśli, Panie, jeżeli w moim życiu tego nie zrobisz, to ja nie wiem, co będzie dalej. A Pan przychodzi i mówi, masz to i dużo więcej, nie? Pięknie. O tym momencie powie John Boyce, to był taki purytański biblista XVI wieku, w 1560 roku urodzony, w ciekawych czasach. On powie tak, cytuję, na podstawie ran, które widział, uznał boskość, której nie widział. Zapiszcie sobie i przeczytajcie 5 razy, za 15 razem krzykniecie aleluja i nie będziecie mogli o niczym innym myśleć. Tomasz z całym sobą, sercem rozpoznał Pana i świadczy o tym jego wyznanie. I to wyznanie to jest tym, co musi stać się w życiu ucznia. Nie mogłem nie pójść do tego fragmentu Słowa Bożego i powiedzieć wam, że powiedziałem, czy wygłosiłem konferencję na temat uczniostwa. Ja wiem, że w Kościele jest wielu wspaniałych, uczonych teologów i 100 razy lepiej by wam tą konferencję zrobili na temat uczniostwa. Miej do ich wiedzy daleko. Ale nie mogłem nie powiedzieć o tym, że trzeba tego zetknięcia z Panem. Żeby naprawdę za Nim iść, trzeba Go naprawdę spotkać. Zgodzicie się ze mną? Nawet małżeństwa nie da się mieć wirtualnie, a co dopiero wiary. Nie bądź bez wiary. Bo nie rodzimy się z wiarą. Ona się musi w nas stać. No i tu jest ten powalający werset. Werset ucznia. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Jezus nie może być naszym filozofem, naszym bohaterem, bo wtedy nie możemy być Jego uczniami, możemy najwyżej trochę posłuchać, ale nie można do końca się uczyć. Jezus musi się stać naszym Panem i naszym Bogiem. Bo od Pana przyjmiemy wszystko, co powie, a Boga będziemy czcić, a Bóg jest wyżej niż wszystko. Pan mój i Bóg mój. Ja nie wiem, czy można Panu powiedzieć coś więcej, jakieś wyższe wyznanie niż to, które zrobił Tomasz. Myślę, że to jest wyznanie, którym powinniśmy czcić Jezusa każdego dnia. I znowu powiem, znów żyjemy w czasach, kiedy nieomal rzadkością jest, żebyście usłyszeli, jak ktoś się modli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy używa tego? Ja wiem, że macie różne style pobożności, modlitwy, ale jakbyśmy zapomnieli o tym, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Teraz Bóg to jest taki, co wszystko może. Jezus to jest taki Jego menadżer, co dba o to, żeby nam źle nie było. A Duch Święty jest po to, żebyśmy się mogli cały dzień uśmiechać. I kiedy się zderzamy ze ścianą życia, przeżywamy rozczarowanie. Bo się okazuje, że to nie chce tak działać. Mamy do czynienia z Bogiem. Pan mój i Bóg mój. Pan. Wczoraj użyłem słowa Kyrios. Kyrios. Wczoraj użyłem tego słowa. Mówiłem, to nie jest słowo żart. W tamtych czasach to słowo miało znaczenie i dziś musi w nas odzyskać swoje znaczenie. Jezus jest Panem. Pan Jezus to nie jest to samo, co Pan Kowalski. Pan to znaczyło Kyrios, to znaczyło władca, właściciel, zarządzający moimi sprawami. To jest definicja grecka. Ktoś, do kogo należy osoba i rzeczy jej. Ktoś mający prawo zrobić z tym, co chce. To był Pan. Na początku i na końcu tej Ewangelii Jezus jest Bogiem i Panem. Pan mój. Kyrios, wszystko jest moje. Wszystko moje jest Twoje, przepraszam. Wszystko, Panie Jezu, co mam, należy do Ciebie. Jesteś moim właścicielem. Ale nie skończył na tym. Jeszcze powiedział Pan mój i kto? Bóg mój. Ja myślę, że gdybyśmy, powiem za siebie, gdybym w wielu miejscach mojego życia nie zapomniał, że Jezus jest moim Bogiem, to myślę, że wiele razy nie musiałbym mówić przepraszam. I nie musiałbym wycofywać się z rzeczy, z głupot, które popełniłem. Pan mój i Bóg mój. Kyrios i Teos. Teos. Wiecie, gdzie to słowo mamy? Można by było dziesiątki wersetów, ale powiem wam ten najpotężniejszy. Na początku było słowo, a słowo było u Teos, u Boga. A Bogiem Teos było słowo. A ten na niego patrzy i mówi, Pan mój, Bóg mój. Bardziej już nie da się wyznać Boga w Jezusie. To jest właśnie prawdziwa wiara. Pamiętacie, a są spisane po to, abyście wierzyli. Wrócimy do tego, nie? Tomasz mówiąc to pokazuje, że Jezus jest Zbawicielem, Mesjaszem, Synem Bożym, Bogiem, Władcą. Tu się zaczyna uczniostwo. Żeby się uczyć, muszę stać się uczniem. Żeby stać się uczniem, muszę pójść do szkoły, powiem po naszemu. Muszę stawić się przed nauczycielem i uwierzyć, że on wie, a to ja jestem tym, co nie wie. To, co mówi Tomasz, jest celem ewangelizacji. Ewangelizacja, jak wiemy, to głoszenie dobrej nowiny. A dobra nowina to jest dobra nowina, która jest nie tylko dobrą nowiną dla ciebie, ale dobrą nowiną w każdym kontekście, w jakim geograficznym byś ją użył. Jeśli coś jest dobrą nowiną dla Polaka, nie jest nią dla Szweda, to nie jest dobra nowina. Przynajmniej nie ta, którą Pan Bóg ma. To jest cel ewangelizacji. Aby ludzie zobaczyli, że to jest Pan i Bóg. Nie chodzi tylko o to, by to zrozumieć i uwierzyć, że Jezus za nas umarł, ale kim naprawdę był. I to doda ci siły. Kiedy pójdziesz, nabożeństwo będzie trwało w tobie, cud się będzie dział w tobie. Coraz częściej doświadczam tego cudu. Wracam z nabożeństwa do domu i chociaż już nie jesteśmy na środku, już się nie modlimy ze sobą, chociaż już umilkła nasze pieśni, chociaż już jest wieczór, cud się dzieje we mnie, słowo we mnie pracuje, bo wierzę w tego, który jest Panem i Bogiem. On przez to słowo we mnie działa i może mnie zmieniać. W czasie powstawania Ewangelii Jana, którą dziś czytamy, Domicjan, Cezar, tyran, który panował, marzył, by być tak nazwanym. On marzył, żeby ludzie jego nazywali Bogiem i władcą, imperatorem. A tutaj prosty Tomasz. Na obrazku zdawałoby się zwykły cieśla z Nazaretu. Kyrios, Theos, Pan mój, Bóg mój. Jan pisze w swoim liście, kiedy pisze listy, wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Kogo? My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Jezus jest Bogiem. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to, co wam prezentują jako Bóg, to fałszywy Bóg. On jest, to jest ta prawda. Pan mój i Bóg mój. Jezus przyjął tutaj takie wyznanie. Wiecie, gdyby Jezus był kimkolwiek innym i by przyjął to wyznanie, to popełniłby coś strasznego, prawda? Gdyby, tak jak mówią pewne heretyckie nauczania, był aniołem jakimś, archaniołem i przyjął takie wyznanie, to byłby samym Lucyferem w tym momencie. Sami widzimy, że wchodzimy w absolutne szaleństwo herezji w tym momencie. Jeżeli to przyjął, to my musimy wiedzieć, że był. To jest mój Pan i mój Bóg. Wierzę w Pana Jezusa, to jest mój Bóg. Amen. Jezus to tutaj przyjął, bo to była prawda o Nim. Inaczej to by było straszne nadużycie, gdyby przyjął. Religia oskarżała go właśnie o to, co z serca wyznają jego uczniowie. To przecież był jeden z powodów, za który go chcieli zabić. I Jezus zwraca się do Tomasza. Jezus mu nie mówi, no, nie przesadzaj aż tak, to nie. Tam nie ma niczego takiego. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Zwróćcie uwagę, że mu Jezus tutaj mówi, że mnie co? Ujrzałeś, nic nie mówisz tam. Ściubał, dotykał, nie wiem, temu się zastanawiałem wcześniej. Uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli. Czasami ten werset używamy w ten sposób, że czujemy się taki lepszy. No to jest lepszy niż Tomasz, nie widziałem, a wierzę. My to wszystko sobie przerobimy na nasze, nie? Tomasz uwierzył, tak mówi Pan. I to jest tutaj ważne. Tomasz uwierzył. Pan Jezus nam mówi, zobaczcie, o to jest wiara. Tutaj się uczmy. Pan Jezus mówi, to jest właśnie wiara. On uwierzył. Jezus wiedział, że odejdzie, że będzie dzień Pięćdziesiątnicy. Jezus wiedział, że będziemy to czytać i słyszeć. I wiedział, że będziemy tym błogosławieni. Jeśli chcesz się stać uczniem Jezusa, to stać się musisz uczniem Pańskim. Musisz się stać tym, który naśladuje Boga. Staje się naśladowcą Boga. Jan, umiłowany uczeń Pana, jak go nazywa Słowo Boże, w Jana 28, zobaczył pusty grób i uwierzył. Powoli w tamtym czasie kształtowała się wiara apostolska, prawdziwa wiara Kościoła w Jezusa, który jest Bogiem. W Jezusa, który jest tak bardzo moim Panem, że nic mnie nie zatrzyma, by wybaczać. Przedwczoraj głosiłem kawałek stąd, dzisiaj tu jest pastor, taki kochany z Burwi, no Wrocławiu. I mówiłem z fragmentu, z którego do was będę chciał nauczać w niedzielę. I tam jest to piękne naśladowanie Ojca. Naśladowanie Ojca jest w byciu miłosiernym, w nieosądzaniu, w niepotępianiu, w przebaczaniu, w dawaniu. I jeśli to jest mój Pan, to jest droga, którą idę. Jeżeli nie jest, to stworzę tomy teologii, która mi pozwoli to ominąć, no bo przecież moje ja jest za duże, żeby w to wejść. Tomasz uwierzył i Bóg mówi, że to jest właśnie wiara i poszedł za nim w taki sposób. Jan uwierzył, Kościół zaczął wierzyć. Ciekawy jest tu ten werset, że wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. I zawsze się najpierw myślałem, jakie to cuda musiał zrobić. A dopiero później przykuło moją uwagę słowo wobec kogo? Wobec uczniów. Widzicie to? Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów. Ja zawsze myślałem, jakie to cuda były. No niech ktoś napisze książkę o tym, co jeszcze. A nagle patrzę wobec uczniów. Dochodziło do mnie powoli. Potrzebujesz cudu? Nie musisz latać nie wiadomo gdzie za tym cudem. A ci, którzy uwierzyli, muszą towarzyszyć cudom. Jest tak napisane, czy nie jest? No, tak czy nie? No. A tym, którzy uwierzyli, będą towarzyszyć cudach. My dziś przekręcili. My dziś chcemy towarzyszyć cudom. A pisze, że cuda będą towarzyszyć nam. O co chodzi? Jeżeli masz Jezusa, to każdy cud, jaki ma dla ciebie Bóg, stanie się, czy to w szpitalu, czy w więzieniu, czy na środku drogi, bo masz Jezusa. Jezusa, masz Boga. I wiele innych cudów uczynił wobec uczniów. To oni otrzymywali cuda. Ciekawe jest dla mnie, wiecie, kiedy czytam o tym, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu wchodził pośród uczniów, nie? Dwa razy mamy to, wszedł przez zamknięte drzwi, raz Tomasza nie było, raz był, ale wchodził pomiędzy uczniów i zastanawiałem się jedną rzecz. Zauważyliście coś, studiując ten tekst? Tam jest dużo napisane, ale czegoś tam nie ma napisane. Nie ma napisane, kiedy wychodził. Tak sobie czytałem, a kiedy poszedł? Może w jakiś ten duchowy sposób nigdy, ale jest napisane, jak wszedł, jak się objawił, kiedy poszedł. I zacząłem sobie wyobrażać, że może to jest tak, że trwali w społeczności, odkrywali, że znów są razem, uwielbiali, modlili się, cieszyli się, a kiedy otwierali oczy, Jego już tam nie było, ale równocześnie znowu był. Był w ten piękniejszy sposób, który pięćdziesiątnica totalnie dokonała. Ładne, nie wiem jak to było, taka moja myśl. Ale spotkanie z Tomaszem to nie był koniec. Widać, że Pan pozostał pośród nich, mieli to bliskie, intymne spotkanie. Czasami mówią ludzie tak, zmartwychwstania nie było. Już George McDowell się z tym zmagał w wielkiej książce, pamiętacie? O dowodach zmartwychwstania. Mówią, zmartwychwstania nie ma, że uczniowie to wymyślili. Ale kiedy czytam sobie właśnie jeszcze raz dokładniej słowo, to wiecie co? Słowo Boże w ogóle tu nie brzmi jak propaganda. Słowo Boże wyraźnie nam pokazuje, że oni sami mieli problem, aby uwierzyć w to zmartwychwstanie. Pan Bóg naprawdę nie jest fachowcem od propagandy. Gdyby Biblię pisali ludzie od propagandy, no to wiele rzeczy by tam nie mogło być. Wyobrażacie sobie, żeby w jakiejś partii albo w jakiejś organizacji ktoś napisał książkę, która jest tak otwarta jak Biblia? Wyobrażacie sobie partię, której członkiem byłby król Dawid? Tam połowę wycięto tego, co tam jest. Absolutnie tego nie możemy puścić. Jakiś dziennikarz dowie. Batrzebę wywieźcie, nie wiem, na Magadan ją wywieźcie. Nie? Bóg nie jest od propagandy. Czasami mówią, wymyślili, ale wiecie, gdy uwierzyli, to coś się stało. Ich życie przestało być większą wartością niż to, w co uwierzyli. I to jest początek drogi uczniostwa. Kiedy moje życie, ja się ciągle tego uczę, już wam to powiedziałem wczoraj, stoję tu jako ktoś, kto mówi o czymś, czego się ciągle sam uczy. Z reguły nauczyciel mówi już coś, co wie. Dlatego ja z trudem przyjmuję to, że ja dziś nauczam. Bardziej czuję, że ja dziś w braterstwie z wami rozmyślam. Tylko mam przywilej być tym, który mówi. Bo ciągle się uczę. I ciągle wiem, że wiele potrzebuje posilenia od Pana, by moje życie stało się mniej warte niż w to, co zaczynam wierzyć. Nikt nie umrze w męczarniach za zmowę. A pierwszy Kościół nam to pokazuje. I to nie tylko ten pierwszy Kościół, ale późniejszy, kiedy trwają prześladowania Kościoła. Kiedy tysiące wierzących są prowadzone jak owieczki. Kiedy krew wsiąga w piach Koloseów w różnych częściach Imperium Rzymskiego, kiedy tyrani są zadziwieni i mówią, jak to jest, że oni uwielbiają. 203 rok. Kartagina. Niedawno czytałem. Septimus Severus jest u władzy. Wybuchają prześladowania, o jakich myśmy nigdy nie słyszeli w naszych czasach. Nie wiem, czy słyszeliście takie imię. Na pewno słyszeliście Perpetua, prawda? Przynajmniej ci z was, którzy historię Kościoła. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz. Perpetua, męczennica tamtego kościoła kartagińskiego, miała służącą. Jej służąca nazywała się Felicita, dokładniej. Niezwykła postać kościoła, słuchajcie. Tamtego kartagińskiego kościoła, mogę wam powiedzieć, że kościoły rzymskokatolicki i prawosławny uznają ją za świętą, nie? Ale niesamowita postać w historii Kościoła. Felicita była służącą Perpetuły, która jest nam lepiej znana z różnych chrześcijańskich książek. Jej męczeństwo, rozszarpanie ją przez byka jest dobrze opisane. Jeśli nie wiecie, jej ojciec był bardzo wysoko postawionym urzędnikiem. Miał ogromne wpływy w Kartaginie, a więc kiedy została aresztowana, mogła właściwie wyjść. Wszystko, co zażądano, żeby powiedziała, że ten Jezus, żeby wyznała po prostu ich bóstwa, którekolwiek z ich bóstw. Nawet to najmniejsze, byle coś wyznała. Poddawana była temu, że przynoszono jej nawet, wiecie, przyprowadzano jej całą rodzinę tam. Mówiono, słuchaj, co ty zrobisz? Popatrz na, nie wiem, popatrz na swoje dziecko, popatrz na rodzinę, co chcesz to wszystko stracić? Wiecie, jej odpowiedź była, mówię o Perpetuę teraz. Kiedy, ja pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem, ona ojcu skazała na dzbany, które stały i mówi, widzisz te dzbany, tato? Mówi, co to ma wspólnego? Ona mówi, żeby zmienić ich kształt, musisz je rozbić. I tak jest z moją drogą za Jezusem. Ja jestem Jezusa i tego nie da się zmienić. Tego nie da się przekształcić. Ale tak jak mówię, ona miała służącą, ona się Felicita nazywała. I miała, dokładnie już teraz nie pamiętam, bo trudno zapamiętać pewne rzeczy, miała wyznaczony termin rozwiązania, była brzemienna, była w ciąży, miała na chyba koniec marca wyznaczony termin. I kiedy byli w więzieniu, zaczęła się modlić. Słuchajcie, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Zaczęła się modlić, żeby rozwiązanie przyszło szybciej, żeby zginąć szybciej. I to jest ciekawe, że ja bym się modlił, żeby nie przyszło. Ktoś powie, że chłopie jesteś, nie rozumiesz. No, modliłbym się, żeby moja żona dłużej czekała. Modliłby się, że tak najlepiej by się opóźniło jeszcze o miesiąc. Dlaczego? Ponieważ prawa Kartaginy przewidywały, że kobiety w ciąży nie wolno wypędzić na arenę. To było związane i z przepisami, i z przesądami. Po prostu nie i koniec. A więc nie brałaby udziału w męczeństwie kościoła kartagińskiego. I ona zaczęła wzywać wszystkich o modlitwę, o rozwiązanie. I urodziła to dziecko. I kiedy rodziła tego wcześniaka, słyszałem, jak jeden z moich ulubionych biblistów gdzieś się do tego dokopał. Mówił, że jeden z rzymskich żołnierzy podobno powiedział do niej, że czego ty się tak drzesz? Brutalnie, wiecie, kpiącym tonem mówił do niej, czego ty tak krzyczysz, jak rodzisz? Dopiero będziesz krzyczeć, jak zobaczysz, co myśmy ci na arenie przygotowali. Tam to się będziesz drzeć. Jak ty przy byle dziecku się drzesz? Wiecie, nie wiem, co ten żołnierz wiedział o rodzeniu, ale tak jej powiedział. I jej odpowiedź, to jest odpowiedź ucznia, odpowiedź Kościoła. Ona mówi, ja teraz krzyczę, bo moje ciało cierpi i rodzę dziecko. Tam mojego krzyku nie usłyszeć, tam będziecie męczyć mojego Pana. Po prostu szok dla mnie. Ci ludzie byli tak w ciele Chrystusa, to byli uczniowie. Nas dziś nikt nie chce zamęczyć. My się czujemy bohaterami wiary, bośmy bilet skasowali. Wiecie, co chcę powiedzieć? Nie mówię, że wszyscy. Chodzi mi o to, że gdzieś pogubiliśmy prawdziwy sens chodzenia za Jezusem. Nikt nie umrze w męczarni za zmowy. Tak, tego nie ma w tej księdze. I większe cuda jeszcze czynił wobec uczniów. I to widzę tych uczniów. To, co przeżywa Kościół, kiedy się razem zbiera. To, jaki jest śmieszny dla ludzi tego świata, kiedy jest naiwny w swoim wybaczaniu po raz 77. Gdy wszystko inne mówi, że no jak już ci ktoś tyle razy zawali, no to nie przesadzaj. A my wiemy, że to coś zupełnie innego. Duch Święty przychodzi, dotyka i zmienia nas. On wybrał, co będzie w Ewangelii Jana, Duch Święty. Ale ma też cuda w twoim i moim życiu. A to, co nam dał, to, co przed chwilą czytałem, ma cel. Słowa. Słowa, które muszą pracować w tobie i we mnie. A te zaś są spisane. Po co są spisane? Abyście wierzyli. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Abyśmy żyli w Jego imieniu. Mieć żywot w imieniu Jego, to nie chodzi o to, że nie idziemy do piekła. To chodzi o to, że wychodzimy stąd i żyjemy w imieniu Jezusa. Że idziemy i któregoś dnia nasze serce stanie, nasze ciało złożą, ale żyjemy. Że będziemy mogli za Moody'im powtórzyć. Pamiętacie ostatnie kazanie Moody'ego? Starca, który stał wobec wieczności. Gdy usłyszycie, że nie żyje, nie wierzcie. Jestem bardziej żywy niż dziś, kiedy stoję przed wami. To jest uczeń. To jest droga uczniostwa. Abyście wierzyli. Tomasz. Siebie powinienem skończyć tutaj, ale Tomasz doszedł do kresu swojej drogi. Tam skłonił swoje kolana przed zmartwychwstałym, przed realnością jego zmartwychwstania. I coś wam powiem. Ja nie wiem, czy to jest niewierny Tomasz, bo ja powiem tak. Który z uczniów, widząc Pana, powiedział: Pan mój i Bóg mój. A kto jest niewierny Tomasz, to ja też jestem niewierny. Ja też chcę być niewierny. Pan mój i Bóg mój. Kyrios, Theos. Który z nich to powiedział? Taki o niewierny. Może się spóźnił, żeby uwierzyć, ale chcę wam powiedzieć. Historia Kościoła mówi nam, że się nie spóźnił do Królestwa Bożego. Apostoł Tomasz, uczeń Jezusa, naśladowca, prowadzony Duchem Świętym, ruszył za swoim Panem. I to już wiemy z historii Kościoła, że poniósł Ewangelię do Persji i w Persji głosił Słowo Boże. Potem skierował swoje kroki do Indii, gdzie po drodze zakłada kilka wspólnot chrześcijańskich, w tym legendarną wspólnotę Martoma w Travancore. Idzie dalej, głosząc Słowo Boże. 600 lat po jego śmierci tak zwany Grzegorz Wielki w 600 roku powiedział słowa, które absolutnie zgadzam się totalnie. Więcej pomaga nam nie wiara Tomasza niż wiara apostołów. O taki niewierny. Według podań historii Kościoła Tomasz dochodzi do Kalaminy w Indiach. I tu się dzieje coś ciekawego. Ja nie wiem, czy to jest taka zbieżność, ale bardzo mnie to poruszyło, kiedy czytałem. W Kalaminie Tomasz zostaje aresztowany i zostaje zmuszony, aby wyprzeć się Pana. Oczywiście się go nie wypiera. I ponosi męczeńską śmierć poprzez nabicie na lance, która jest wbita w jego bok. Tak sobie myślę o tej dziurze w boku, o której mówił wcześniej przed spotkaniem z Panem. Nie wiem, to może nie ma nic wspólnego. Mnie to po prostu przyszło do głowy, kiedy czytałem. Zostaje nadziany i umiera, wiecie, tak jak motyl na szpilce. powoli ginąc, przebity za swojego Pana, nigdy się go nie zapiera. I myślę, że spotyka się w nim w ten totalnie odmienny sposób. Kiedy pierwszy raz objawia mu się zmartwychwstały, nie było go i mówi, nie uwierzę, jak nie zobaczę, jak nie dotknę. Tutaj umiera i Pan jest. Dzięki śmierci Szczepana wiemy, jak się zachowuje Pan, kiedy umiera Jego. Kiedy przyjmuje swojego i Pan jest przy nim. I dla mnie to jest właśnie uczniostwo. Nie chcę, abyście usłyszeli dziś o cierpieniu. Może powiedziałem dziś o nich więcej, ponieważ nam się ciągle mówi, że z powodu naszej wiary nam się coś należy. A ja chcę powiedzieć, z powodu naszej wiary Bogu się chwała należy. To jest coś, co musimy wrócić. Jak do tego wrócimy, wróci cała fala uzdrowień, cudów i Bożego działania, której nam tak brakuje. Nikt ich już nie rozdzielił. I po to właśnie jest Ewangelia, abyśmy uwierzyli, kim jest Jezus i dopiero tu możemy się stać w ogóle uczniami. Nie możesz się stać uczniem, mając Jezusa z drugiej ręki. Musisz się udać na spotkanie z Nim. Może nawet teraz, kiedy jest za chwilę przerwa na kawę, może dla Ciebie to nie jest najlepszy czas, żebyś poszedł pić kawę. Ja zamierzam iść pić kawę. Ale może Ty powinieneś gdzieś pójść na bok i powiedzieć, jest w moim życiu dzisiaj coś ważniejszego niż kawa. Nie mogę się uczyć o uczniostwie, bo ja nie mogę mieć Jezusa z drugiej ręki. To jest, wiecie, coś, co doświadczałem. Pamiętam, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły biblijnej w Moskwie. Bywał taki czas, że wiecie, myśmy po tym, co doświadczaliśmy na modlitwie z Panem, nie mieli siły nawet w ogóle iść na obiad. Nam się nie chciało jeść. Szliśmy właśnie gdzieś do lasku, za szkołę, do parku. Ja mówiłem, Panie, ja tak chcę pójść za Tobą. Tak bardzo chcę iść za Tobą, ale tylu rzeczy się boję. Ja bym tyle chciał. Ja mam tyle warunków. Oczywiście ich tak nie nazywam. To wszystko jest takie pobożne, jak Pan da. Ale tak w środku czułem, że no mógłby dać. Ale to jest właśnie Ewangelia. Byśmy uwierzyli, kim jest Jezus, nie kim ja jestem. Byśmy uwierzyli, że to, co ja proszę, wcale się nie musi stać. Niech się stanie Twoja, nie moja wola. By się uczyć modlić od Jezusa. I powiem wam coś, przez te 25 lat służby różnych rzeczy się uczymy. Wielu z was służy nawet dłużej Panu niż ja. Ale tyle mam i tyle mogłem się nauczyć. Nauczyłem się, że wiecie, ludzi, których zdobyto dla Ewangelii przez to, że ich na wersety zagitowano, tak jak ja próbowałem wczoraj w Małopolsce Świadków Jehowy pokonać i używałem wersetów jak z omopały. Myślałem, wygram, będą moi. Tak się nie zdobywa ludzi. Przez te doświadczenia nauczyłem się, że ludzie, którzy nawrócili się pod krzyżem, którzy przyszli pod krzyż i we łzach zobaczyli, kim są, że są grzesznikami, to są ludzie, którzy później w jakichkolwiek sztormach i burzach życia oni wytrwali, oni przeżyli. Ludzie, którzy się nawrócili, no bo jak jesteś wierzący, tylko wyznaj, hulaj dusza, w ogóle to życie jest, wiecie, z górki, nawróć się, w ogóle żadnych problemów nie będziesz miał. Ci ludzie odpadali przy pierwszym sztormie, ponieważ oni poszli drogą nieprawdziwą. To nie oni są kłamcami. Kłamcami są ci, którzy im taką Ewangelię głosili. Gdzie im powiedziano, wiesz, przyjmij Jezusa, to w ogóle, wiesz, będzie z górki. I dlatego czasami ludziom mówię, wróćmy do Jerozolimy, wróćmy do Kartaginy, wróćmy do Rzymu. Zobaczmy ludzi, którzy wierzyli, że miłość to nie to, co się czuje. Miłość to decyzja. Ludzi, którzy kiedy otwierano klatki z lwami, śpiewali psalm, ponieważ miłość była ich decyzją, a nie tym, co czuli. Gdyby miłość była tym, co się czuje, nie mogłaby być przykazaniem. I to jest, myślę, to, co chciałem dziś powiedzieć. Mam ciągle wrażenie, że to był ciągle wstęp.